warto mieć w pamięci ten wątek, że pierwsza połowa wieku XVII, zarówno w połączeniu, dlatego że trzeba to widzieć integralnie, w połączeniu z tymi wizjami, z tymi rozmaitymi zjawiskami nadzwyczajnymi, które są nad wyraz dobrze udokumentowane, bo myślę, że to warto pamiętać. Oczywiście one idą później i są komplementarnie rozwijane w takim nurcie teologicznym i kaznodziejskim, gdzie właśnie to objawienie związane z tytułem Maryja Królowa Polski jest potem, są podejmowane próby przełożenia tego tytułu na jego znaczenie rzeczywiście takie teologiczne, społeczne, duchowe, znajdujące swoje wielorakie zastosowanie. Myślę, że takim elementem ważnym, on do końca zbadany nie jest, to jest cała ta sprawa kaznodziejstwa z tej pierwszej połowy wieku XVII, która zasługiwałaby na uwagę i szersze zbadanie. Jak wspomniałem, odwołałem się do Szymona Starowolskiego, który z tego okresu jest niewątpliwie postacią, kaznodzieją, no, najbardziej reprezentatywnym w Polsce. Oczywiście to jest czas wcześniejszy skargi, to będzie czas ważny także kaznodziei, zresztą do dzisiaj podziwianego dominikanina Fabiana Birkowskiego, chociaż on ma więcej, bardziej znaczące dla jego są kazania o świętych, chociaż też kazania o Matce Bożej tam w jego dorobku się znajdują, a więc to jest cały bogaty, proszę Państwa, zakres taki badawczy, który można by dzisiaj uwzględnić. Oczywiście jest on, można powiedzieć, taki trochę trudny z tego powodu, że duża część pism z tamtego okresu jest w języku łacińskim, zwłaszcza pism teologicznych, chociaż trzeba podziwiać, że w tamtym czasie często ukazywały się pisma dwujęzyczne albo były bardzo błyskawicznie tłumaczone na język polski.
Jak nazwisko, przepraszam,
Fabian Birkowski. Dominikanin, następca skargi jako kaznodzieja królewskiego, na urzędzie kaznodziei królewskiego. Bardzo, bardzo znakomita postać, zresztą jak to dawniej bywało. Na pogrzebach dominikanów głosili kazania jezuici, a jezuici na pogrzebach dominikanów. To w ramach tego, że jak tradycja głosi, jezuici, dominikanie to byli zawsze najmniej lubiejący się między sobą zakonnicy. Więc logiczne, że wymieniali się w posłudze pogrzebowej. No, więc do dzisiaj zresztą jest zachowany zwyczaj, że jak umiera generał jezuitów, to generał dominikanów głosi kazanie w Rzymie, a jak umiera generał dominikanów, to generał jezuitów mówi swoje słowo, chociaż teraz ta moda demokratyczna, która sprawiła, że nawet te urzędy są kadencyjne, no to nie wiadomo jak to robić. A w dodatku jeszcze, zwłaszcza w zakonach, obserwuję taką modę, że jakoś tak wypychają młodzież na te rozmaite urzędy. A potem dopiero jak już był prowincjałem, był generałem, no to potem może się wziąć do normalnej roboty. Dawniej było odwrotnie. No, ale różne mody. Najgorsze, co się może trafić, proszę Państwa, Kościołowi, to jest szarość demokracji. No, ale to już jest pewna... Nie kwestia mariologiczna, no ale... Tu mamy gwardianów, by coś na ten temat powiedzieć. No, ale nie będziemy prowokować. W każdym razie ta świadomość utrwalenia w pierwszej połowie tytułu Królowa Polski w pewnych tych aspektach, zwłaszcza jak wspomniałem Państwu, społecznych, Ona jest, wydaje mi się, bardzo ważna do zrozumienia takiego zjawiska, które niewątpliwie w historii kultu Matki Bożej w Polsce stale jest godne uwagi i należy go uwzględniać. To są śluby Jana Kazimierza. Mówiąc tutaj, potop mamy przerobiony, więc wszystko doskonale znamy. Mamy potop szwedzki, cudowna obrona Jasnej Góry, nie bójmy się tego powiedzieć. Nie widziałem, ale może tam jeszcze gdzieś jest. Jest naprawdę dobry tom tych studiów mariologicznych, które Państwo tam w sekretariacie widzą. Jeden tom jest z 2005 albo 2006 roku poświęcony obronie Jasnej Góry i ślubom jasnogórskim. Naprawdę dobry tom w tych studiach, dlatego nie jestem pewny, czy jest jeszcze, ale odbywało się na ten temat sympozjum na Jasnej Górze, zresztą nie tylko organizowane przez Towarzystwo Mariologiczne, ale to było takie połączenie różnych sił wtedy i w 2005 roku z okazji rocznicy 350. obrony, cudownej obrony Jasnej Góry. Wiele ciekawych rzeczy powiedziano, przypomniano. Myślę, że to jest rzecz godna uwagi. I oczywiście jednym z elementów potopu szwedzkiego i cudownej obrony Jasnej Góry po powrocie króla Jana Kazimierza do kraju są jego śluby złożone we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku. A więc mamy śluby Jana Kazimierza, różnie próbuje się je interpretować. Ja myślę, że warto na pewne sprawy zwrócić uwagę w ramach tych ślubów i tej roty ślubowania, którą znamy. Niestety nie posiadamy oryginału, kartki, z której odmawiał te śluby król Jan Kazimierz. Pierwszy, który je przekazuje w języku łacińskim, ale także w języku polskim, jest ojciec Augustyn Kordecki w Nowej Gigantomachii, której opisuje obronę Jasnej Góry. Tam jest zamieszczony po raz pierwszy ten tekst. Oczywiście trzeba pamiętać, że to dzieło Kordeckiego, Nowa Gigantomachia, miało wiele wydań, jak na owe czasy, już Państwu podaję. Pierwsze prawdopodobnie około 1658 roku w Krakowie. Nie ma niestety na okładce daty wydania, no ale należy przypuszczać, że to bardzo z tego, co w tekście jest napisane, że to był rok 658 albo 59. Potem wydane w 1694 roku, 1700. Nowa Gigantomachia. Gigantomachia.
A można zapytać, do czego nawiązuje ten
tytuł? Tytuł nawiązuje, ja sam potem o tym powiem, ale mniej więcej cała idea Kordeckiego była taka, że Jasna Góra była pokazywana jako stolica zwycięstwa, Jasna Góra zwycięska. Ja do tego nawiążę, skąd się to wzięło. I w związku z tym tutaj mamy nowa gigantomachia, znaczyłoby tyle, co objawiła się nowa potęga. Nowa gigantomachia, nowa potęga w Matce Bożej. Ale to do tego jeszcze nawiążę, tylko same śluby są warte, żeby pewne rzeczy z tego wydobyć. Otóż mniej więcej to jest znane, ja przeczytam te śluby Jana Kazimierza i zwrócę uwagę na pewne elementy tego, o których już wspominałem, ale one tutaj zostały zebrane w jedną całość. Mówił więc Jan Kazimierz we Lwowie tak. Wielka Boga człowieka Matko, Panno Najświętsza, Ja, Jan Kazimierz, z łaski Syna Twego, Króla Królów i Pana Mego i z Twego miłosierdzia Król, upatrzy do stóp Twoich najświętszych Ciebie za opiekunkę moją i za Królowę Królestwa Mego obieram. A więc mamy tutaj połączenie, proszę Państwa, dwóch wątków, które w tym naszym wykładzie się pojawiają. Mianowicie wątek opiekunki, czy wątek patronki, czyli przyjmuje to, co w tradycji tego kultu polskiego maryjnego już istniało, ta idea patronatu. I drugi, ten wątek nowy, wykształtowany w pierwszej połowie wieku XVII, za królowę Królestwa Mego obieram. A więc mamy tutaj do czynienia z suwerennym aktem królewskim. Bardzo, bardzo znaczącym z punktu widzenia takiego, powiedzmy, politycznego, bo w tym kluczu będzie to potem interpretowane. I mówi dalej tak. Siebie i Królestwo Polskie, Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernichowskie. Mamy idea korony, która się tutaj pojawia, została zdefiniowana. Następnie wojska obydwu narodów, idea Rzeczpospolitej obojga narodów, litewskie i polskie, bo tutaj mamy wiele księstw, wiele narodów, ale wojska istniały w Polsce dwa. Wojska obydwu narodów, wojsko polskie i wojsko litewskie, jako dwa odrębne, dwie autonomiczne instancje. I lud cały Twojej osobliwej opiece i obronie poleca. A więc znowu mamy tutaj wydobycie tego elementu opieki i obrony. To, co jest widoczne w tym, tej idei tych sanktuariów, o których wspominałem, że ona wtedy się tworzy, właśnie ta opieka Matki Bożej, trochę związana właśnie z tym otoczeniem Polski, spojrzeniem opiekuńczym Matki Bożej. A więc opieka i obrona. Twojej pomocy i litości w tym nieszczęśliwym i przykrym Królestwa mojego stanie przeciwko nieprzyjaciołom świętego Kościoła Rzymskiego pokornie błagam. Mamy tutaj ten wątek niebezpieczeństwa, wątek sytuacji konkretnej, do której się odwołuje, tej, którą definiujemy jako szwedzki potop. A że mnie wielkie dobrodziejstwa Twoim z całym narodem moim do nowego, gorliwszego służenia Tobie pobudzają, Tobie tedy i Synowi Twemu, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, przyrzekam w imieniu moim, następców moich i moich ludów, że według wszelkich sił będę szerzył nabożeństwo i cześć Twoją i Syna Twego po całym Królestwie moim. Mamy odwołanie się do idei szerzenia wiary, szerzenia nabożeństwa maryjnego, oczywiście w połączeniu z nabożeństwem do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Ale mamy tu odwołanie się do tej zasady nadrzędnej wiary, jako zasady, proszę Państwa, tutaj trzeba to widzieć, zasady życia społecznego. Nie tylko jakiejś ogólnego kultu, czy głoszenia wiary, ale tutaj niewątpliwie z tego tekstu wynika to jako pewna zasada konstytucyjna. Dalej mówi tak. Przyrzekam nadto i ślubuję, że jeśli za Twoim przemożnym orędownictwem i za zmiłowaniem Syna Twego odniosę zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, zwłaszcza nad Szwedami, którzy zwalczają i wykorzeniają nabożeństwo i cześć Twoją i Syna Twego, będę się starał u stolicy apostolskiej, aby ten dzień corocznie na podziękowanie Tobie i Synowi Twemu po wszystkie czasy uroczyście i jako święto był obchodzony. Mamy tutaj ideę święta narodowego, które ma to wydarzenie upamiętniać. Oczywiście trzeba pamiętać, proszę Państwa, że idea świąt narodowych w Polsce, no to jest, nie jest tu ideą nową, tylko wpisuje się w pewien już ustalony rytm. Pierwszym polskim świętem narodowym, świętem państwowym była rocznica zwycięstwa pod Grunwaldem. W końcu już obchodzona po raz pierwszy jako święto narodowe w 1411 roku. I potem do trzeciego rozbioru stale obchodzono jako święto narodowe, a więc święta narodowe to nie jest wymysł bynajmniej czasów nam współczesnych, tylko to jest pewien stały element życia państwowego, życia narodowego, posiada wymiar taki, nazwijmy to, państwowo-twórczy. Wielkie wydarzenia są godne tego, zwłaszcza chwalebne, żeby je wszyscy obchodzili. Tutaj mamy tę ideę kolejnego święta narodowego, jakie tutaj zostaje zaproponowany, właśnie ten dzień ślubów Jana Kazimierza. I dołożę starania, pisze dalej król, z biskupami moimi, ciekawe określenie, biskupi moi, tak, wiadomo, że wtedy episkopat zawsze siedział dookoła króla, w diecezjach rządzili, mimo już wprowadzonej przez Sobór Trydencki rezydencji biskupów i obowiązku rezydowania i trwania, no to większość czasu biskupi spędzali na dworze królewskim. A tam jacyś diakoni sobie rządzili i najciekawsze jest to, że wcale nieźle sobie poczynali. I dołożę starania tak z biskupami moimi, aby to, co przyrzekam, spełniły ludy moje. Gdy zaś jasno widzę ku wielkiej boleści mojej, że to zajęki i ucisk ludzi niskiego stanu, syn twój, sędzia sprawiedliwy, zsyła na królestwo moje mur, wojny i inne nieszczęścia, przez tych lat 7 przyrzekam nadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju dla uniknięcia nieszczęść szczerze wybadam wszystkie stany i dołożę starania, aby lud królestwa mego był wolnym od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków. Widzimy, że to, co napisał Albrecht Radziwiłł, to jest dokładnie to samo, gdzie piętnuje te grzechy narodowe, a najbardziej ten właśnie ucisk i poniewieranie innych. Tutaj przeszło oczywiście przez tą drogę kaznodziejską i tą drogę taką szerszej refleksji typu społecznego, typu politycznego, że wchodzi do ślubów także Jana Kazimierza, co pokazuje, proszę Państwa, że no pewne rzeczy, jak się mówi, to coś z tego zostanie. To nie ma co się zrażać, tylko mówić pewne rzeczy trzeba i tu pokazuje się, że rzeczywiście wiele z tych działań, które w pierwszej połowie wieku XVII zostały jakoś tam wypracowane, one do tych ślubów Jana Kazimierza nawiązuje. I kończy król, tak? Spraw to, o najłaskawsza pani królowo, znowu mamy domina et regina, że a jakoś mnie dostojnikom moim i stanom na myśl złożenia tych ślubów, tak też uprosił syna swego łaskę do ich wykonania. Amen. Amen. Więc mamy tutaj ten akt królewski, po którym, jak tradycja chce bardzo mocno i to podkreśla, nuncjusz Piotr Widoni miał podsumować właśnie tę rotę królewską wezwaniem właśnie królowo korony polskiej, módl się za nami. Myślę, że proszę Państwa, w tych ślubach Jana Kazimierza znowu warto zwrócić uwagę na ten wymiar właśnie taki konstytucyjny tego aktu. Nie tylko jako akt prywatny, ale jako akt konstytucyjny. Zarówno w tym wyborze, w tym obraniu Maryi, Matki Bożej na Królową Polski, jak i związanie nabożeństwa do Matki Bożej z tym wymiarem właśnie troski o życie społeczne. Gdzie król tu odwołuje się do tego wątku przede wszystkim ucisku chłopów, ale można powiedzieć, że to była w tamtym czasie bardzo, bardzo poważna sprawa i bardzo szeroko odczuwana. I ona w tym znaczeniu tutaj oddziałuje. Mamy ideę królowania, ideę nabożeństwa, opieki, wstawiennictwa, ale także ten wymiar społeczny tegoż kultu, jego oddziaływania i zastosowania. Więc nie była to idea taka, moglibyśmy powiedzieć, tylko pietystyczna trochę, czy tylko akt pobożnościowy, tylko rzeczywiście miał być to akt o charakterze takim społecznym, wręcz konstytucyjnym. I na potwierdzenie takiego rozumienia, proszę Państwa, tych ślubów Jana Kazimierza, niewątpliwie wskazuje kierunek, w jakim poszło rozwijanie potem kultu maryjnego w drugiej połowie wieku XVII. Bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ten akt królewski był przypieczętowaniem pewnego rozwoju i jak można przekonać się dość łatwo z literatury późniejszej, zwłaszcza z literatury z kaznodziejstwa ówczesnego, sprawy te nie były obce, bo czasami pojawia się takie upraszczające spojrzenie nieraz u całkiem poważnych badaczy, że wprawdzie król Jan Kazimierz złożył śluby we Lwowie, ale potem nic z tego nie zostało. Że potem wszyscy o tym zapomnieli i to tak typowo po polsku, że najpierw jak trwoga, to do Boga. Zresztą jak żeśmy czytali wczoraj w tym tekście ojca Dominikanina, że tak jak trwoga, to do Boga, a potem nic z tego nie zostaje. Kwestia tego tytułu Królowa Polski i kwestia ślubów Jana Kazimierza stosunkowo często powraca w literaturze późniejszej i zwłaszcza w kaznodziejstwie maryjnym. To nie jest tak, że to zapomniano. Oczywiście można postawić pytanie, czy zrobiono wszystko, żeby je tutaj zastosować i wprowadzić w życie i wszystko z tego wyciągnąć. Wiemy, że król Jan Kazimierz później abdykował, zrezygnował z urzędu, co jak pokazuje stan świadomości polskiej, było wstrząsem narodowym i państwowym w Polsce. Jakkolwiek król Jan Kazimierz nie od razu po wypędzeniu Szwedów abdykował, jeszcze parę lat próbował te sprawy porządkować, ale potem mimo rozmaitych nawoływań, rozmaitych prób ze strony różnych możnych usiłowano go powstrzymać od rezygnacji, od abdykacji, dlatego że widziano to jako wstrząs konstytucyjny w Polsce i rzeczywiście tak się stało, co potem było powodem wielu komplikacji zarówno w samej Polsce, jak i potem w późniejszych łańcuchach, ale w każdym razie, przynajmniej na poziomie życia kościelnego, świadomość złożonych ślubów istniała. Aktem, który przyczynił się do utrwalenia i potem do złączenia ślubów króla Jana Kazimierza Częstochową, miał miejsce w roku następnym. Bo to znowu jest pytanie o to, co wczoraj czytałem w tym tekście, jak to się stało, że król Jan Kazimierz składał śluby we Lwowie, gdzież ten jest ojciec kozacki, ale to ja nie, żebym się miał powód do szczególnego wrażenia po ojcu kozackim, bo jego nawet nie znam. Natomiast cytuję ten tekst, dlatego że on jest reprezentatywny dla wielu tych, którzy tego tytułu nie rozumieją. Więc on tu pisze w tym swoim tekście, jak to się stało, że śluby Jan Kazimierz składał we Lwowie. O właśnie, wszak Jan Kazimierz składał swoje śluby w katedrze lwowskiej, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej święto Królowej Polski zostało ustanowione w archidiecezji lwowskiej, przeszło na całą Polskę, związane jest z wizerunkiem jasnogórskim. Otóż wyjaśnienie tego problemu jest dość proste. Otóż 2 lipca 1656 roku, a więc jesteśmy 3 miesiące po ślubach Jana Kazimierza, na Jasnej Górze doszło do szczególnego spotkania. Otóż królowa Maria Ludwika na Jasnej Górze spotkała się z prymasem Andrzejem Leszczyńskim, znanym z potopu, arcybiskupem lwowskim Janem Tarnowskim, biskupem kujawskim i pomorskim księciem Florianem Czartoryskim i biskupem łódzkim, późniejszym prymasem Stefanem Wyczgą. Jeszcze raz, już podaję. Prymas Andrzej Leszczyński, oczywiście królowa najpierw, bo to tak, Maria Ludwika. Prymas Andrzej Leszczyński, arcybiskup lwowski Jan Tarnowski, biskup kujawski i pomorski książę Florian Czartoryski i biskup łódzki przez C, nie przez dz. O Łodzi wtedy jeszcze nawet skowronki nie świerkały. Biskup łódzki Stefan Wyczka.
Czartoryski był biskupem gdzie?
Kujawsko-pomorskim. Kujawski i pomorski, bo to wtedy tak się zwało. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli włocławski. Wyczga był biskupem łódzkim. Łódzka. Pasjon. Słódzkie, biskup łódzki. I otóż w czasie tego spotkania 2 lipca podjęto bardzo ciekawy akt, który do dnia dzisiejszego się pojawia i zresztą jest, jak ktoś czyta na przykład kardynała Wyszyńskiego, to bardzo łatwo może pewne rzeczy zobaczyć, skąd one się wywodzą. Otóż tam w czasie tego spotkania ustalono i podpisano specjalny akt, aby Jasna Góra odtąd Górą Zwycięstwa się nazywała. A więc o tyle jest to ważne, dlatego że Jasna Góra Zwycięstwa, czy Matka Boża Zwycięska, jakkolwiek ten tytuł już wcześniej był rozpowszechniony, w wieku XVI, w Polsce właściwie dopiero w tym momencie nabrał takiej rangi instytucjonalnej i został związany z Jasną Górą. Bo wcześniej to istniało, ten tytuł Matka Boża Zwycięska pod zwycięstwem pod Lepanto i pod Chocimiem i w Polsce i inne bitwy były związane z tym tytułem zwycięstwa nadawanym Matce Bożej. Natomiast tutaj, proszę Państwa, o tyle było to ciekawe, że Jasną Górę nazwano Jasną Górą Zwycięstwa. Góra Zwycięstwa. A sam król Jan Kazimierz dokonał takiej swojej królewskiej ratyfikacji tej decyzji żony i Episkopatu Polskiego 3 kwietnia następnego roku, czyli 1657. Czyli rok później król sam na Jasnej Górze dokonał ratyfikacji, można by powiedzieć, tego tytułu, tej decyzji, co było dla Jasnej Góry takim szczególnym, proszę Państwa, momentem. I niewątpliwie to określenie Jasna Góra Zwycięstwa, które propagował kardynał Wyszyński, do którego nawiązywał Jan Paweł II, gdy przybył na Jasną Górę zaraz po stanie wojennym, no to jest nawiązywanie do tegoż aktu właśnie z roku 1656. O tyle jest to ważne moim zdaniem, ponieważ no, pokazuje ten związek, kształtujący się związek Jasnej Góry z tytułem Królowa Polski, z tytułem właśnie z tą ideą zwycięstwa. Jak wspomniałem już, tym co posłużyło utrwaleniu tego tytułu była książka ojca Augustyna Kordeckiego Nowa Gigantomachia. Spośród takich ciekawych rzeczy, ja w to nie wchodzę, bo to jest kwestia przebadana, ale jak ktoś jest zainteresowany tym etosem rycerskim w Polsce, to właśnie warto pamiętać, że zastosowaniem tego tytułu Matka Boża Zwycięska, Jasna Góra Zwycięstwa jest to, że od tego czasu zaczynają pojawiać się to, co jest w niejednym muzeum, Państwo mogą znaleźć sztandary z Matką Bożą wojskowe, ewentualnie ringrafy z Matką Bożą, które są takim ciekawym elementem, i medale z Matką Bożą. Ale zwłaszcza ta tradycja sztandarów rycerskich i ringrafów jest wprost związana właśnie z tym wydarzeniem, jakim było ogłoszenie Jasnej Góry, Jasną Górą Zwycięstwa, i od tego czasu rycerstwo polskie nosiło ringraf jako symbol właśnie tej obrony i zwycięstwa. Cała ta sprawa jest szczegółowo przebadana, ja w to nie wchodzę. W tej chwili mi uciekło. Paulin, ojciec Eustachy, jakże on się nazywa?
Rakoczy,
o właśnie. Tak, on to wszystko przebadał i kiedyś słuchałem w radiu, w telewizji trwam takiej audycji z nim, jak ubolewał nad tym, że w Wojsku Polskim nie ma już sztandarów z Matką Bożą. Gdzie w okresie jeszcze międzywojennym każdy sztandar pułkowy był związany z... posiadał przedstawienie Matki Bożej. A teraz mówi, no nie ma nic i żaden sztandar wojska polskiego już do tej tradycji nie nawiązuje. Ta tradycja ma konkretną...
I nie ma Wojska Polskiego.
No właśnie, to jest tak, jak to było na pewnej paradzie wojskowej, proszę Państwa. Jak to synek na ręku u taty pyta się w czasie defilady wojskowej: tata, to wojsko jest polskie czy nasze? Sprawne, nie? Sprawne dzieciaki mamy. Potem je dopiero rodzice psują, jak dorastają. A więc mamy, proszę Państwa, ten nurt. On jest bardzo ciekawy, niewątpliwie ma swoje oddziaływanie. Jak wspomniałem, ojciec Eustachy, Paulin tutaj całą tą sprawę przebadał. Kto chce to zobaczyć, no to tutaj by pasowało wsiąść w autobus, teraz proszę Państwa przejechać się na Jasną Górę i przejść się po Arsenale i po muzeach jasnogórskich, gdzie to wszystko najlepiej by było widoczne, także w czasie pielgrzymki proszę Państwa znaleźć, bo to jest też mariologia. To jest też mariologia, doświadczenie mariologiczne w takiej formie zastosowane. I jakże ten, że jeszcze raz go przytoczę tutaj ojciec Kozacki pisze, że warto by było przebadać, można by napisać ciekawą pracę zatytułowaną Rola pokornej służebnicy pańskiej w dziejach oręża europejskiego. W dziejach oręża europejskiego warto by napisać, ale w dziejach oręża polskiego już jest napisane. Także zachęcam do lektury. Niedawno jest taki album ojciec Eustachy wydał, właśnie historię ringrafu polskiego. A w tej chwili pracuje nad historią sztandarów wojskowych właśnie z wizerunkiem Matki Bożej.
Można
zapytać? Proszę.
A kto jest autorem tych ślubów?
Prawdopodobnie autorem jest sam król. Sam król, dlatego że wydaje mi się, że król Jan Kazimierz był na tyle światłym człowiekiem, że był w stanie sam to ułożyć. Z tego powodu, że on przeszedł przez kolegia jezuickie, no w końcu był kardynałem. Znają to Państwo? Jan Kazimierz był kardynałem, tylko potem z tego zrezygnował, jak go chcieli, żeby no jednak przyjął święcenia, bo był diakonem. Jako diakon był kardynałem, ale potem, no wiadomo z jakich powodów, spodobało mu się coś innego i z tego wszystkiego zrezygnował i dopiero... Także to jest taka dość tragiczna postać, powiedzmy, bo on do końca, jak niektórzy jego biografowie już wcześniej mówili, że on ciągle miał kompleks ten taki, takiego niedoszłego jezuity, bo jezuici go tam chcieli, żeby wstąpił do jezuitów, no niezbyt mu to dobrze pasowało, szedł po linii hierarchii kościelnej, też to nie bardzo był usatysfakcjonowany, potem był królem, abdykował. Także to jest postać niewątpliwie tragiczna. Niemniej jednak formację, jeśli chodzi o taką religijną, teologiczną i taką społeczną, to miał wcale niezłą. No oczywiście cały problem był, że nie bardzo miał z kim to wtedy realizować. Zwłaszcza to społeczeństwo ówczesne, no nie było na tym poziomie. To był jednak czas takiego rozbicia ideowego w Polsce bardzo, bardzo duży. No, Kościół próbował to ratować, ale no, zasięg tego był bardzo ograniczony, bo jakkolwiek ci biskupi, których wspomniałem tutaj, no, sytuują się na takim wyższym poziomie wśród episkopatu polskiego wieku XVII, to jednak, no, jak Państwo dobrze wiedzą, zepsuć jest łatwo, naprawić jest trochę gorzej. Więc Polska w tamtym czasie, pośród tego rozgardiaszu wewnętrznego i tych wojen zewnętrznych, no bo to była Szwecja, bo to było niebezpieczeństwo ze wschodu, intrygi rosyjskie w tym samym czasie, więc cały złożony problem, który niewątpliwie no, miał swoje negatywy, ale niewątpliwie z punktu widzenia kultury religijnego trzeba pamiętać, że wiek XVI, jeszcze wiek XVII w drugiej połowie, no to był wiek rozwoju duchowego w Polsce. To był wiek rozwoju, jak się patrzy na to, co wtedy proponowano, patrzy na pisma z tamtego czasu, zwłaszcza z dziedziny duchowości, ascezy, także teologii moralnej, to w tamtym czasie to wszystko kwitło. Zresztą jak ktoś tam, zwłaszcza z księży, jest w starszych parafiach, albo ktoś studiował historię, to takim bardzo ciekawym znakiem są księgi parafialne. Proszę zauważyć, że do roku mniej więcej 1680, mimo potopu szwedzkiego, 690, one są pisane całkiem dobrym atramentem i całkiem dobry charakter pisma jest jeszcze. Dopiero załamanie następuje gdzieś tam 1680-90, upada to wszystko i zaczynają ludzie pisać jak kura pazurem, jak to pospolicie mówimy. O czym to świadczy? No, że po potopie szwedzkim jednak pewne instytucje upadły, zaczęło upadać między innymi szkolnictwo. 680, 690 i potem mamy 60-70 lat w Polsce takiego dołka kulturowego. Do tego dochodzą jeszcze czasy saskie i ogólny regres i moralny, i duchowy, i ekonomiczny. Bardzo prosto to widać, mówię, po księgach metrykalnych. Jak załamuje się jakość pisma i jakość atramentu. No bo to jest zawsze, proszę Państwa, obraz kulturowy. Jak pisano i czym pisano? Bardzo prosto to zrobić. No jak ja słyszę wiadomości, gdzie w Polsce hitem ideowym ostatnich miesięcy jest zamykanie szkół, no to sobie, proszę Państwa, myślę, myślę, że stanęliśmy na granicy takiej pewnej kulturowej. Bo to trzeba sobie powiedzieć. Stara zasada rabinistyczna mówi tak. Możesz osiedlić się gdziekolwiek chcesz, ale zanim się osiedlisz, sprawdź, czy tam jest szkoła. To rabini 600 lat przed Chrystusem wymyślili. Możesz się osiedlić gdzie chcesz, byle tam była szkoła. Proszę Państwa, jak jestem antysemitą? Nie boję się tego powiedzieć. To muszę powiedzieć, że pod wieloma względami no, czuję kompleks wobec Żydów. Jestem z powodu ideologicznych, nie z powodu religijnych. Tak, bo ja jestem też semitą, nie? Jak każdy z Państwa. Nie? Stary Testament wszyscy uznają. Ale jak biorą Palestyńczyków dlatego, że są chrześcijanami, to nie mogę tego znieść. Więc i w imię jakiegoś tam wzniosłego hasła. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo ja to odkryłem ze zdumieniem, że mur dookoła Palestyny wybudowała firma palestyńska. Wygrała przetarg.
Wyjątek.
No więc to są paradoksy tego świata. W każdym razie, możesz osiedlić się gdzie chcesz, byle tam była szkoła. Proszę Państwa, pamiętać, że jak się komuś dzieci trafią, to osiedlić się tam, gdzie jest szkoła. Najlepiej sióstr niepokalanek, żeby była blisko. To coś z tego będzie. Ale my musimy, proszę Państwa, kończyć jeszcze tylko na jedną rzecz, chcę zwrócić uwagę, tę, która tu została uprzedzona troszeczkę. Ale jeszcze mamy w perspektywie spotkanie w kwietniu, to uzupełnimy. Na piśmie te wszystkie idee dotyczące Jasnej Góry Zwycięstwa utrwalił, jak wspomniałem już i tu jak Pani pytała, ojciec Augustyn Kordecki w tej swoim dziele Nowa Gigantomachia, nawiasem mówiąc, rzecz godna ciągle przeczytania, gdyż ona jest pod wieloma względami ważna dla zrozumienia zarówno Jasnej Góry, jak i takiego duchowego oblicza w Polsce. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kwietniu. Jeszcze tylko